Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Teologiczne podstawy czci świętych. Niech nikogo nie dziwi, że w naszym cyklu Duc in Altum, w którym od 2,5 roku zajmujemy się pobożnością katolicką, tyle uwagi ostatnio poświęciliśmy pobożności maryjnej. Po kulcie należnym Bogu w Trójcy osób, Maryi należy się przecież szczególna cześć w naszej katolickiej duchowości. Tym bardziej dla nas, Polaków, cześć i miłość do Matki Bożej ma doniosłe znaczenie. Wypada więc zatroszczyć się o właściwy kształt polskiej pobożności maryjnej. Z uwagi jednak na ograniczone ramy naszych audycji, nie jesteśmy w stanie wyczerpać wszystkich tematów z tym związanych, dlatego już teraz przechodzimy do ostatniej części cyklu poświęconego pobożności. Zajmiemy się w nim formami pobożności hagiologicznej, czyli dedykowanej lub związanej z czcią świętych postaci, aniołów oraz zmarłych, wszakże greckie słowo hagios oznacza świętego. Niektóre zagadnienia były już poruszane kilka lat temu, gdy w roku wiary, przypadającym między 11 października 2012 a 24 listopada 2013 roku, omawiałem duchowe aspekty głównych prawd wiary zawartych w naszym popularnym credo. Pewne treści powtórzę obecnie dla uzasadnienia konkretnych praktyk pobożności. Jedną z nich, uzasadniającą pobożność hagiologiczną, jest prawda o obcowaniu świętych. Na niej bowiem opiera się cała pobożność hagiologiczna, albo po prostu kult świętych. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, czyli dokument Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów z 2001 roku, sztandarowy dla poruszanej tu tematyki, stwierdza, że kult świętych, a przede wszystkim męczenników, jest najbardziej starożytną praktyką kościelną osadzoną w Piśmie Świętym i potwierdzoną w sposób pewny od pierwszej połowy II wieku. Kościół bowiem zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie zawsze oddawał cześć świętym, a kiedy pojawiły się zastrzeżenia dotyczące niektórych tradycyjnych aspektów takiej czci, zwłaszcza w okresie powstawania protestantyzmu, usilnie bronił tego kultu, wyjaśniając jego podstawy teologiczne oraz związek z nauką wiary. Wprowadził dyscyplinę w formach kultycznych, zarówno liturgicznych, jak i ludowych, oraz podkreślił znaczenie przykładu w dawaniu świadectwa Chrystusowi tych wspaniałych uczniów i uczennic Pana w dziedzinie prawdziwie chrześcijańskiego życia. O tym, jak ważna jest to dla naszej wiary prawda, świadczy fakt, że w credo mamy osobny artykuł dotyczący obcowania świętych. A zatem czym jest obcowanie świętych? To nieco przestarzałe i dwuznaczne pojęcie współczesny katechizm Kościoła katolickiego zastępuje terminem komunia świętych, umieszczając zarazem tę rzeczywistość w obszarze problematyki dotyczącej Kościoła, który ze swej natury jest właśnie komunią świętych. W wymiarze świętości Kościół pielgrzymujący, czyli wspólnota wierzących, która żyje na ziemi i jest w drodze do wieczności, w niebie osiąga swą pełnię. W doskonałym i niezmiennym na zawsze zjednoczeniu z Chrystusem, Kościół, jego mistyczne ciało, tam staje się doskonałą wspólnotą świętości i łaski. Niebo zatem to wspólnota świętych, zjednoczona z Chrystusem i pomiędzy sobą. Poza boską Trójcą, Matką Najświętszą, Archaniołami i Aniołami, w niebie nie ma innych osób, jak tylko święci. Przy czym tylko nieliczni z nich zostali tak nazwani uroczystym dekretem Kościoła. Pozostałym mieszkańcom nieba w najmniejszym stopniu nie ujmuje to chwały i szczęścia. Kościół spośród zbawionych w niebie, którzy dla ziemskiego życia wyróżniali się czymś szczególnym, wybiera niektórych jako czytelne wzory do naśladowania i orędowników u Boga dla nas, którzy jesteśmy jeszcze w drodze do zbawienia. Nie oznacza to, że inni święci w niebie są tak skupieni na własnym szczęściu kontemplowania oblicza Bożego, że nie interesują się nami. Wprost przeciwnie. Ich szczęściem, szczęściem wszystkich mieszkańców nieba, jest pomagać nam do osiągnięcia szczęścia w wieczności. Każdy ze świętych w niebie jest żywo zatroskany o każdego z nas, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy i gdy nie znamy ich bezpośrednio. Święci modlą się za nami, wypraszają nam potrzebne łaski, wspierają i opiekują się nami. I nie jest to jedynie opieka duchowa, ale nierzadko fizycznie odczuwalne ich działanie w naszym życiu, o czym świadczą liczne łaski i cuda, na przykład za sprawą świętego Antoniego z Padwy, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus czy świętego Ojca Pio. Pod tym względem święci mają nieograniczone możliwości, gdyż w niebie wolni są od ziemskich ograniczeń, takich jak czas, przestrzeń, prawa fizyki czy biologii. Mając udział we wszechwiedzy Boga, znają nasze potrzeby i nasze problemy. Dzięki temu mogą skutecznie pomagać, zwłaszcza wtedy, gdy współpracujemy z nimi i aktem wolnej woli dajemy im przystęp do siebie. Święci w niebie, tworząc idealną wspólnotę, porozumiewają się nie za pomocą ludzkiej mowy i języków, lecz wzajemnie poznają myśli innych, o ile są one do nich kierowane. Nie ma więc problemu ze znajomością języków obcych. Nawet gdy modlimy się po polsku do świętego, pochodzącego z innego obszaru językowego czy kulturowego, to zawsze jesteśmy wysłuchani. Szczęściem wiekuistym świętych w niebie jest Bóg. Dlatego przede wszystkim pragną oni dzielić się z nami tym najcenniejszym skarbem, troszcząc się o nasze zbawienie. Zaś o sprawy doczesne troszczą się o tyle, o ile służą one osiągnięciu przez nas zbawienia. To pragnienie wspólnoty świętych w niebie, abyśmy i my dostąpili zbawienia, a przez to stali się mieszkańcami nieba, jak również z naszej strony otwarcie się na wspólnotę zbawionych w niebie, to samo sedno wyznawanej przez nas prawdy wiary o obcowaniu świętych. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na podwójne znaczenie tradycyjnego pojęcia obcowanie świętych, które w istocie jest komunią świętych. Jest to mianowicie wspólnota, komunia w rzeczach świętych i wspólnota pomiędzy osobami świętymi. Jeżeli więc wierzymy, że istnieje w Kościele wspólnota dóbr, a tym najwyższym dobrem jest Chrystus, to niemożliwe jest, aby członkowie Kościoła chwalebnego w niebie nie pragnęli tego samego dobra dla wszystkich pozostałych członków Kościoła, który pielgrzymuje przez ziemię i historię. W naszym credo wyznajemy prawdę o świętych obcowaniu nie tylko po to, aby oddać cześć świętym w niebie i okazywać im wdzięczność za ich troskę o nas oraz nasze zbawienie, ale przede wszystkim po to, aby wyrazić i umocnić jedność Kościoła. Jeden jest bowiem Kościół Chrystusowy, tu na ziemi i w niebie, jak również w czyśćcu. Zwraca na to uwagę katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że jak wzajemna łączność chrześcijańska pomiędzy pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, Tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze źródła i głowy, wypływa wszelka łaska i życie ludu Bożego. Oznacza to, że prawdy o obcowaniu świętych nie należy ograniczać jedynie do wymiaru eschatologicznego, który następuje po śmierci. Rzeczywistość nieba wchodzi przecież głęboko w naszą doczesność i to jest zasadnicza baza dla tak niezwykle cennej dla nas pobożności hagiologicznej. Za cytowanym dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii przypomnijmy zatem, że nauka Kościoła i jego liturgia przedstawiają świętych i błogosławionych jako historycznych świadków powszechnego powołania do świętości. Święci jako doskonały owoc odkupienia Chrystusa są dowodem i dokumentem, że Bóg we wszystkich czasach i wśród wszystkich narodów, w najbardziej zróżnicowanych warunkach społeczno-kulturowych i w różnych stanach życia powołuje swoich synów do doskonałego upodobnienia się do Chrystusa. Czcimy świętych i błogosławionych jako wybitnych uczniów Pana i dlatego stanowiących dla nas wzór życia ewangelicznego. W procesach kanonizacyjnych Kościół potwierdza heroiczność ich cnót i stawia je nam za przykład do naśladowania. Dalej w tymże dyrektorium czytamy, że czcimy świętych także jako mieszkańców niebieskiego Jeruzalem, którzy nieustannie wyśpiewują chwałę i miłosierdzie Boga. W nich bowiem już się dokonało paschalne przejście z tego świata do Ojca. Oddajemy im hołd jako naszym pośrednikom i przyjaciołom, ponieważ święci, chociaż osiągnęli szczęśliwość, to jednak znają utrapienia swych braci oraz sióstr i towarzyszą im w drodze przez modlitwę i opiekę. I wreszcie, jak zaznacza dyrektorium, otaczamy czcią świętych i błogosławionych jako patronów kościołów lokalnych, których często byli fundatorami lub wybitnych duszpasterzy, patronów różnych narodów, apostołów ich nawrócenia na wiarę chrześcijańską lub wyrazu ich tożsamości narodowej, patronów stowarzyszeń i zawodów, czy patronów w szczególnych okolicznościach. Wiarę Kościoła i jego wdzięczność wobec Boga Ojca za świętych i błogosławionych pięknie wyraża pierwsza mszalna prefacja o świętych, która poprzedza modlitwę eucharystyczną. Znajdujemy tam bowiem takie oto słowa. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo.